Pamiętaj, człowiecze, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
10 minut po godzinie 18. Nawracajcie się, łatwo powiedzieć, ale jak? O tym między innymi dzisiaj z moim gościem będę rozmawiała. W studiu witam księdza Jerzego Dudę, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Siedleckiej Kurii Biskupiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyjątkowy czas rozpoczynamy w Kościele, okres Wielkiego Postu. Dla niektórych już po raz 50. któryś, dla niektórych po raz 14, 17, 18. I myślę, że każdy z nas zastanawia się dzisiaj, co tak naprawdę zrobić z tymi 40 dniami i po co one tak naprawdę w takim naszym codziennym życiu wiarą są. Gdyby napotkanemu na ulicy człowiekowi ksiądz miał odpowiedzieć na takie pytanie, co by ksiądz powiedział?
Post to szczególny okres w życiu Kościoła. Okres, który zaprasza chrześcijanina na drogę pokuty. Pokuty, to słowo tłumaczy, to jest słowo przetłumaczone z języka greckiego, słowo metanoia. A metanoia to znaczy inny sposób patrzenia na rzeczywistość. To zmiana myślenia, które do tej pory jakoś prowadziło naszym życiem. To jakby powiedzieć, że człowiek znajduje się na pewnej drodze ku szczęściu, bo każdy chce być szczęśliwy. A Kościół mówi, że pełnią wszelkiego dobra, prawdy, szczęścia jest Pan Bóg i zaprasza go, by zmienił kierunek swojej drogi, by wybrał drogę prostą, właśnie ku źródłu, ku Chrystusowi.
Proszę księdza, my czasami tak stoimy w kościele, w środę popielcową i myślimy sobie, postoję sobie w tym tłumie, dam głowę posypać, pójdę do domu. No, w zasadzie, no dobrze, jest Wielki Post. Ale nie bardzo potrafimy znaleźć tą swoją własną drogę, by coś zmienić, by stanąć na tej drodze bliżej Pana Boga. Zastanawiam się, czy problem nie leży w tym, że trochę za mało indywidualnie podchodzimy do okresu Wielkiego Postu, czyli jesteśmy sobie w tym tłumie wiernych, we wspólnocie parafialnej w kościele w Wielką Środę, natomiast jakby nie umiemy przełożyć tych treści na nasze życie w takim wymiarze indywidualnym.
To prawda, bo właściwie od tego rozpoczyna się proces metanoi. Opowiadają, że w starożytnej Grecji przy wejściu do świątyni Apollina, to właśnie tam, gdzie żyła sławna Pytia, która dawała swoje recepty dotyczące przyszłości, wyborów życiowych, interesów, były wypisane na portalu słowa pochodzące od bodajże Sokratesa. Sławne gnothi se auton, poznaj samego siebie. I właściwie od tego rozpoczyna się proces nawrócenia, od prawdy o sobie. Człowiek musi stanąć przed Bogiem i Wielki Post daje mu ku temu pewne środki, żeby zafundował sobie taki czas na retrospekcję, na spojrzenie w głąb siebie, na zobaczenie tych sfer, domen, które w jakimś stopniu zostały zapuszczone w nim samym, które gdzieś tam przykryły się popiołem codzienności, zmęczenia, gonitwy, że są pewne sprawy, nad które trzeba obudzić sobie. A więc spojrzenie w siebie i poznanie prawdy o sobie. To początek nawrócenia.
Tak sobie myślę, że kiedy diabeł wkracza do naszego życia, to czasami wkracza pod pozorem dobra. To znaczy pokazuje nam coś, co nie jest zbyt dobre albo jest wręcz złe, jako coś wartościowego, jako coś, nad czym powinniśmy zatrzymać naszą uwagę i co powinno być dla nas ważne. Bo tak zastanawiam się, w co celować w tym odchwaszczaniu siebie, na jakie rejony swojego życia spojrzeć. I pomyślałam sobie, że tak naprawdę diabeł, no tak brzydko mówiąc, wali w to, co jest dla nas najpiękniejsze, najważniejsze, co nam się wydaje najbardziej zadbane w naszym życiu, czemu poświęcamy najwięcej czasu i uwagi. Nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, ale takie mam odczucie. Jak ktoś chce być mistykiem i bardzo uduchowionym księdzem, to dostanie pewnie po tej sferze, bo się okaże, że nie zauważył trzeciego, czwartego, piątego bliźniego przechodzącego obok. Mama, która chce być świetną matką, czasami zapomina też o tym, że jest żoną i córką na przykład i skupia się tylko na tym macierzyństwie. Czy trochę nie jest tak, że właśnie po tych dobrych sferach dostajemy i tam powinniśmy popatrzeć?
To prawda. To jest, jeżeli mówimy o tej dobrej sferze, to jest z naszego punktu widzenia. Jest taka piękna definicja grzechu, zupełnie taka inna, niestereotypowa, świętego Augustyna, który mówi, że grzech jest wtedy, kiedy człowiek odwraca się od tego, co jest lepsze. Mianowicie człowiek koncentruje się na tym, co jemu wydaje się lepsze. Człowiek, nim rodzi się pokusa, że wie lepiej niż Pan Bóg. Gdzie jest jego szczęście, do czego powinien zmierzać, a okres Wielkiego Postu mówi mu, zatrzymaj się, zreflektuj się, popatrz w zwierciadło swego serca, wprawdzie na swoje życie. Prawda cię wyzwoli.
Ale my czasami też nie lubimy tej prawdy o swoim życiu. Nie bardzo potrafimy stanąć tak przed tym zwierciadłem i zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. A dzisiaj fotograf był u nas w studiu profesjonalny w radiu i robił profesjonalną sesję zdjęciową i powiedział taką bardzo ważną rzecz, że ludzie zazwyczaj widzą siebie inaczej niż rzeczywiście wyglądają. Duchowo chyba też można by było w ten sposób problem ująć.
Tak, to prawda. I tutaj dotykamy również tego głównego tematu, rozumienia w ogóle znaczenia tego postu. Bo my spłycamy swój obraz rzeczywistości. Również samą rzeczywistość postu możemy bardzo mocno spłycić. I wydaje mi się, że dzisiejszy katolik często zadaje sobie pytania właściwie, a czym jest ten post? Komu on służy? To jakaś praktyka dawna, niejedzenie mięsa. Przecież wyjeżdżamy za granicę. W innych krajach takich praktyk nie ma. Są jakieś inne formy. Czemu to służy tak naprawdę?
Dla nas post to jedzenie, prawda? Raczej nie jedzenie.
Tak, wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba zmienić trochę pytanie. Nie jak mamy pościć, czy czego mamy nie jeść, ale dlaczego.
Dlaczego?
Święty Jan Klimak powiedział kiedyś właśnie dlatego, że zwykle tłuste ptaki wysoko do nieba nie dolatują. Oczywiście to takie żartobliwe stwierdzenie, ale dotyka sedna problemu. Bo post to nie jest wymysł Kościoła. Post jakoś towarzyszy człowiekowi, można powiedzieć od samego początku, bo jeżeli sięgniemy do historii, znajdziemy dni postne, obrzędy postne u starożytnych Azteków, u aborygenów w Australii, u Indian. Pościli starożytni Grecy w czasie swoich misteriów, Egipcjanie w czasie świąt religijnych ku czci Izydy również nie jedli mięsa, nie pili wina. Post w takim wymiarze też i znany jest w środowiskach filozoficznych, medycznych. Znalazłem takie zdanie jednego z najsławniejszych starożytnych lekarzy Hipokratesa, który stosował posty jako nakaz higieniczny. I to od niego pochodzą takie słowa, że jeśli człowiek mało je i pije, to nigdy nie zachoruje. Wiemy, że niektórzy stosują posty również, no, możemy to nazwać głodówki ze względów politycznych, walcząc o swoje przekonania. Dzisiaj są modne formy w jakimś stopniu umartwiania swojego ciała po to, żeby coś zyskać, bo dzisiejszy człowiek jest bardzo pragmatyczny. Jeżeli stawia sobie wymagania, to po to, żeby coś na tym zyskać. No, takie formy chociażby jak wegetarianizm, weganizm, prawda, czy jakieś diety stosowane przez sportowców, one mają swój cel, ale ten cel jest zupełnie inny niż chrześcijański.
Co w takim razie w naszym myśleniu musimy dołożyć do tego niejedzenia, czyli ograniczania się, czy z jedzeniem pokarmów mięsnych, czy ilościowego ograniczania, żeby było to chrześcijańskie?
Myślę, że tutaj nie jest zasadnicza forma. Przypominam sobie, zresztą przeczytane u was na portalu, świadectwo pochodzącego z naszej diecezji misjonarza, księdza Tomka Denickiego, który pracuje w Boliwii. On opowiadał, jak to pewnego dnia, wracając z buszu, był strasznie głodny i miał w domu pustą lodówkę, i to był piątek, i zajechał do sklepu i poprosił sprzedawczynię, żeby podawał mu coś postnego, i wtedy pani podała mu kurczaka. On zdziwiony zapytał się, dlaczego kurczaka? Ona odpowiedziała, że kurczak to przecież nie jest mięso. Nie? A w Boliwii mięsem są ryby. Także w poście nie liczy się ta forma, właściwie rodzaj pokarmów, jakie jemy. Choć nawiążę do tego, że oczywiście są to pewne wskazania, które obowiązują całe Kościół, to o czym mówiliśmy. Kodeks prawa kanonicznego najnowszy, a więc kodeks, który obowiązuje, który stosuje pewne zasady dla całego Kościoła, począwszy od Władywostoku po Antarktydę, ustanowił te, podkreślił te prawa, ma zawarte prawa mówiące o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia do śmierci. Są tam określone dni postne, jak Środa Popielcowa czy Wielki Piątek, kiedy oprócz tej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych jest jeszcze z tym związany post ilościowy. Ale już tutaj widzimy trochę inne rozumienie postu, bo post jest spisany w tak zwaną praktykę pokutną. Liczy się po prostu, liczą się akty bardziej pokutne, dlatego jest pewne zastrzeżenie, że miejscowe konferencje episkopatu mogą częściowo zawiesić bądź zmienić post na inne formy pokutne. No, a te inne formy to czyny miłości, modlitwa, jałmużna i tak dalej.
Tak, jeszcze chciałabym się na chwilę zatrzymać nad wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych. Jest to określone przepisami, no jakby wszyscy to rozumiemy, no ale też myślę, że w dzisiejszych czasach rodzi się takie pytanie, czy rzeczywiście spożywanie tego mięsa, które jest dostępne no, w sposób niemal nieograniczony i jest tanie też, bo kiedyś to też było związane ze stopniem zamożności. Chodziło o to, żeby pokazać, że solidaryzujemy się z osobami ubogimi, bo jedzenie mięsa było rzeczywiście raczej przypisane do osób zamożnych, ludzi bogatych. Teraz tak nie jest i czasami ktoś się zastanawia, no, czy zjedzenie ryby, która kosztuje 3 razy więcej niż mięso, jest rzeczywiście aktem pokutnym, jest czymś, co możemy traktować jako post. Jak wytłumaczyć osobie, która ma takie wątpliwości, ten problem?
Kościół, podając takie przepisy, sięgnął do doświadczenia własnej tradycji. Mianowicie miejscem testowania różnego rodzaju praktyk ascetycznych były dawniej klasztory albo środowiska monastyczne, anachoretów. I w dawnych klasztorach po prostu ta praktyka wstrzymywania się od wina, wstrzymywania się od pokarmów mięsnych była stosowana. Jedzono na przykład mięso, czy było ono podawane w święta, w niedzielę, w uroczystości. Zawsze to mięso było podawane dla chorych czy gości. Ale jednak mnisi częściej się od niego wstrzymywali. Oni mieli wielowiekową praktykę, mianowicie według swoich doświadczeń mówili, że opanowując własne ciało, stosując tego typu dietę, można łatwiej opanować własne pożądliwości. No, szczególnie w sferze zmysłowej. Oni mówili, że post temu może sprzyjać. Także ta praktyka została po prostu potwierdzona, ale chciałbym, i dotykamy w tym momencie po prostu sedna rozumienia postu, że post tak naprawdę to nie ta praktyka niejedzenia mięsa, że post, sedno postu zamyka się w oddaniu, w zaufaniu swego życia Panu Bogu. To przyjęcia po prostu drogi pokuty, wejścia na drogę pokuty, na drogę nawrócenia. A zatem w naszym polskim rozumieniu nie tyle bardziej najistotniejsze jest to, że nie będziemy w piątek jedli mięsa, to jedynie w jakim stopniu jest znakiem charakteru dnia, który przeżywamy. A że mianowicie to ma nam przypominać, że ten dzień jest troszeczkę inny. Że piątek jest dla nas dniem, który przypomina dzień męki Jezusa Chrystusa. Największy akt miłości, oddania życia dla naszego zbawienia i naszego szczęścia.
A przesadzę, jeśli powiem, że jeżeli nie zjemy mięsa w piątek, a nawet jedna myśl nasza nie poleci w tym kierunku, o którym ksiądz teraz powiedział, to nie będzie postu?
Jeżeli nie zjemy mięsa w piątek, tak?
Jeżeli nie zjemy mięsa w piątek, no zachowamy ten przepis, ale jednocześnie przez cały dzień nawet przez chwilę nie uświadomimy sobie, dlaczego tego nie robimy, to w zasadzie czy taka postawa nie sprawia, że nie jesteśmy w postnej postawie?
Tak, ma pani rację. Nam jest łatwiej przypisać czy zachować pewną formę kultyczności. Jednak sedno religii jest w czymś innym. Tak uczyli ojcowie Kościoła, taka była praktyka Kościoła. Niestety ona poszła za mocno w stronę formalizmu pewnego, bo post tak naprawdę, tak mówił święty Bazylii Wielki, to sens postu zamyka się przede wszystkim w powstrzymaniu się od zła. Bez niego pokuta byłaby po prostu bezowocna. Święty Augustyn mówi o tym, że post należy wiązać ze sferą duchową, nie sferą cielesną. Ta sfera cielesna jest po prostu drugorzędną. A więc człowiek ma przez post powstrzymać się od zła, niedozwolonych rozkoszy świata. Post ma takie dwa skrzydła. To jest modlitwa i czyny miłości bliźniego. Wtedy po prostu ma sens.
Modlitwa jałmużna, czyli to, o czym też mówimy na progu Wielkiego Postu. Jak to połączyć? Bo znowu współczesny człowiek myśli sobie, no jaka jałmużna, no jak to zrobić, żeby miało sens? I w jaki sposób te trzy piękne czyny, post, modlitwę i jałmużnę, jakby złożyć w całość, która będzie ze sobą współgrała?
No tutaj dotykamy praktyki, którą nam proponuje Kościół w czasie Wielkiego Postu, praktyki po prostu głębszej ascezy. To słowo asceza to znowu takie przeterminowane słowo, dzisiaj zupełnie niezrozumiałe.
No być ascetą w dzisiejszych czasach nie brzmi dobrze.
Tak, oczywiście. Ja pamiętam swoje pierwsze skojarzenia to skojarzenia, które odbiegają jeszcze kilka lat wstecz, no już nie kilka, ale czasów, kiedy chodziłem do liceum, po raz pierwszy usłyszałem to słowo na lekcji języka polskiego, to już w erze dinozaurów. Nie pamiętam, nie wiem, czy teraz, ale dawniej była kiedyś w tym spisie lektur był umawiany utwór Legenda o świętym Aleksym. To taka historia
tak,
księcia. Tak, który w dzień ślubu zostawił swoją żonę, nieskonsumowane małżeństwo, rodzinę, pałac, rozdaje swoje dobra, zostaje żebrakiem, rozdaje swoje wszystkie klejnoty, żyje pod schodami, wylewa się na niego, pomyje, wszyscy go nim pogardzają, on cierpi niesłusznie, no dopiero kiedy umiera, rozdzwoniły się wszystkie dzwony w królestwie, przy jego ciele dzieją się cuda i dopiero po śmierci odnajdują w jego ręku list, który mówi o jego tym czynie, o jego cnotach i tak dalej, i tak dalej. Także taka postać, z którą na pewno współczesny człowiek się nie utożsamia. I to jest prosto, wydaje mi się, że to średniowiecze, które wypaczyło troszeczkę obraz ascezy. Bo sama asceza, to słowo askezis greckie, pochodzi, ono jest tłumaczone jako ćwiczenia. To jest podobnie jak zawodnik, jak zapaśnik, który w dawnych czasach przygotowywał się w gimnazjum, powiedzmy dzisiaj w siłowni, do jakiejś najważniejszej walki swojego życia, to przechodził swoisty trening, żeby wzmocnić swoje ciało. Także asceza to pewien trening, duchowy trening, który ma za zadanie wzmocnić naszego ducha. Do czego? Do walki. Bo wcześniej czy później dochodzi w naszym życiu do bardzo trudnej walki duchowej.
Tak zastanawiam się, czy my się w ogóle zatrzymujemy nad tym, że no, ćwiczymy swoje mięśnie, dbamy o swoje zdrowie, ćwiczymy swój umysł, albo przynajmniej no, staramy się, albo udajemy czasami, że ćwiczymy. Natomiast zapominamy o tym, że ducha też ćwiczyć można. I asceza właśnie w tym ma nam pomagać.
Tak, jak najbardziej. To są te zaproponowane nam w czasie Wielkiego Postu szczególne formy pracy nad sobą.
Ale jeszcze tak zatrzymajmy się nad tym chwilę, bo znowu ktoś pomyśli o tej legendzie o świętym Aleksym, że będzie tak musiał. I też przypomina mi się ten obraz, kiedy do Pana Jezusa przychodzi młodzieniec i pyta, co ma zrobić, by życie wieczne osiągnąć. Pan Jezus mówi, no to rzuć wszystko i chodź. A on się zasmuca, mówi, no jednak nie, przecież nie rzucę wszystkiego i nie pójdę. Myślę, że to jest postawa większości z nas, że nie jesteśmy w stanie, zresztą, no, czy to jest potrzebne, rzucić wszystkiego i pójść. To zrobią nieliczni, bo będą tacy, którzy zostaną tymi bożymi szaleńcami i tak zmienią swoje życie, że wejdą na tą drogę, ale przeciętny człowiek jednak się zasmuci i będzie się zastanawiał, co mimo wszystko, no bo ma dobre chęci, tak jak ten młodzieniec, co mimo wszystko ma zrobić ze swoim życiem, aby no, niedrogą rewolucji, a ewolucji coś tam drgnęło, oczyściło się.
Asceza nie polega na zerwaniu ze swoim życiem, bo Pan Bóg każdemu z nas pisze swoją historię, swoją legendę, którą musimy odczytać. Tylko wtedy się ona spełni, jeżeli z pomocą Bożą będziemy potrafili ją realizować. Każdy ma swoją inną drogę. Także w jakimś stopniu również inną drogę ascezy. Ale asceza, jeszcze raz, żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie rezygnacja, nie odrzucenie, nie dopasowanie swego życia do jakichś ramek. Droga ascezy to droga indywidualna, ale ona ma doprowadzić do osiągnięcia duchowej wolności. Od tego, co w życiu naszym dzisiaj, obecnie, na tym etapie mego rozwoju, mojej historii jest nieuporządkowane. Asceza ma nam pomóc otworzyć serce również na głębsze relacje z Panem Bogiem. To takie ćwiczenia, które mają doprowadzić do opanowania tego, co jest nieuporządkowane. Nasze namiętności ciała, chaos ducha, żeby uzdrowić relacje. Na początku relacje te nasze wewnętrzne, żeby wnieść pewną harmonię, porządek, właściwą hierarchię wartości. To pomoże uzdrowić relacje do Pana Boga. I to będzie dla nas źródłem siły do tego, żeby no, wyjść do świata.
Tak myślę sobie tylko, jak to zrobić, żeby było skutecznie. Przypomina mi się obraz ogrodu, któryś z ojców kościoła, ale ponieważ patrolog w studiu, nie będę szukać nawet w głowie, taki piękny obraz przytaczał, że ten ogród zazwyczaj w naszej duszy jest strasznie zarośnięty. Różne rzeczy tam się dzieją naprawdę, i kretowisko, i pewnie krzaków kupę, ale kiedy zaczniemy porządkować i wycinać, to zaczniemy też widzieć rośliny, których do tej pory nie widzieliśmy, i tak naprawdę piękno tego ogrodu dopiero przy zupełnym uporządkowaniu jest w stanie się objawić. Natomiast to jest zawsze proces, który bardzo długo trwa.
Więc dotykamy tego, co mówiliśmy na samym początku, tego, co się nazywa w Kościele metanoją. Nawrócenie to nie jednostkowy akt. To nie jeden dzień, nie jedno postanowienie. W Kościele, stąd ten również i dzisiejszy przeżywany w środę popielcowo akt posypania głowy po popiołu, to taki pierwszy dzień, to właściwie taka brama, ale w proces. Kościół nam proponuje 40 dni, choć właściwie u kogoś może to trwać 40 lat. Wyjścia z własnego przywiązania, z nałogu, z demona, którego się zaprosiło do swego serca. To trwa. Kościół nas nie zostawia na tej drodze przemiany samych. On nam będzie towarzyszył. Ta forma została prawdopodobnie, dzisiaj do końca nie wiemy, została zaczerpnięta, te posypania głowy popiołu z praktyki pokutnej. We wczesnym kościele ona wyglądała trochę inaczej. Mianowicie początkowy akt pokuty, po grzechu, po chrzcie już, kiedy człowiek mocno zagubił się w życiu, a chciał po prostu zmienić swoją historię, to szedł do biskupa po błogosławieństwo. Biskup nakładał na niego ręce, namaszczał go olejem, a więc symbolem Ducha Świętego, by go wzmocnić. Być może wtedy był właśnie przypisany do tego obrzędu akt posypania głowy popiołem, żeby mu pokazać miejsce jego w życiu, że właściwie wobec Boga pamiętaj, że to nie ty jesteś najważniejszy. Wobec Boga jesteś prochem, a jednak Bóg ciebie nie zostawił, że zagubiłeś się. I wtedy rozpoczynał się proces pokuty człowieka. On otrzymywał tych, którzy mu pomagali, którzy byli z nim, chrześcijan, którzy się za niego modlili. I ten proces trwał różnie, czasami Wielki Post, czasami kilka lat. I kiedy on sam czuł, kiedy poradził sobie z grzechem, wyszedł z pewnych nieuporządkowanych relacji, znowu przychodził do biskupa i wtedy następowało to, co możemy powiedzieć rozgrzeszeniem, a właściwie pojednaniem z Kościołem i z innymi ludźmi. A więc człowiek został na nowo, jakby na nowo się narodził. Jest taka piękna ikona, Anastazis ona się nazywa, jest pokazywana w kościele wschodnim, w czasie zmartwychwstania właśnie, bo właściwie Wielki Post to taki proces zmartwychwstania człowieka, z grzechu do nowego życia. Ona przedstawia Adama, pierwszego człowieka, który jest w grobie, w jamie. On tam wstaje, starzec, z długosiwą brodą, z twarzą o kolorze popiołu, bez życia. I nad nim pochyla się zmartwychwstały Chrystus. Bierze go za rękę i wyprowadza go z tego grobu do innego życia. To jest właśnie ten proces metanoi. Dzięki Chrystusowi Bóg wyprowadza człowieka do nowej jakości, do nowego życia, ze śmierci do tego, co jest
zbawieniem. Myślę jeszcze o tych 40 dniach, bo to, o czym ksiądz teraz mówi, to jest piękny obraz, który no, jakby jest naszym wyjściem ku wieczności, kiedy się nad nim zastanawiamy. Często też okres Wielkiego Postu jest przez nas traktowany jako rzeczywistość zamknięta. Zaczyna się, kończy, jest uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. A ja tak sobie pomyślałam dzisiaj, że to tak naprawdę jest czas regeneracji, który ma nam dawać siłę na tych pozostałych 300 ileś dni w życiu, żeby nie traktować też jako tego okresu jako czegoś, co wyjmujemy z rzeczywistości naszego życia, że to jest coś naszego, coś wpisanego i coś, z czego mamy też korzystać, żyjąc, funkcjonując przez okres zwykły, przez okres Adwentu, coś z perspektywą na kolejne dni.
Tak, okres Wielkiego Postu należy rozpatrywać troszeczkę indywidualnie, bo dla człowieka, który no, jest na swojej drodze, jest mocno związany z Panem Bogiem, ma uporządkowane życie, to będzie taki czas właściwie takich badań okresowych, możemy powiedzieć, jak się idzie do szpitala, żeby zobaczyć, czy
przeglądu.
Tak, wszystkie odczynniki w normie, czy nie za wysoki cholesterol. Jeżeli jest wszystko w porządku, a człowiek patrzy na to właśnie przez perspektywę praktyk ascetycznych, rekolekcji, spowiedzi własnej, no to jest wszystko w porządku, ale dla kogoś innego być może to będzie po prostu bardzo potrzebna terapia, która się rozpoczyna. Terapia bolesna, bo post zawsze musi boleć w jakimś stopniu. Ale terapia uzdrawiająca. Być może, która rozpocznie proces, ale proces, który będzie miał sens.
No takie wyrywanie chwastów i oczyszczanie odkamienianie zawsze jest bolesne i wymaga pewnego wysiłku, ale miejsce się wtedy robi.
Nie jest tak może na pierwszy rzut oka efektowne, bo jednego dnia ogród się nie zmieni, ale po pewnym czasie po prostu może się zmienić całkowicie.
Tak myślę o tym miejscu, które w nas się robi, kiedy pozbywamy się tych rzeczy złych z siebie. Bo to też ważne, żeby dobrze to miejsce zagospodarować, prawda? Żeby tam jakąś piękną roślinę zasadzić, Co można by było tutaj poradzić, no może już schodząc z tego języka ogrodniczego, tak żeby nie zmarnować tego miejsca, które zrobimy. Jeśli coś dobrego się wydarzy, no to jakby warto zawsze to utrzymywać.
Kiedy człowiek staje w prawdzie o swoim życiu, to widzi dziedziny, które są w jego życiu trudne. To rodzi w nim pokorę. A pokora to... Pokora otwiera pomiędzy nami a Panem Bogiem wrota łaski. Wtedy Pan Bóg ma szansę dotknąć tego, co właśnie nieuprawione, co jakoś wypaczone, zdegenerowane w jakimś stopniu. I On wniesie, pomoże nam ustawić właściwą hierarchię, a zatem zwrócić uwagę na to, co jest najbardziej istotne w naszym życiu, a co być może zostało zepchnięte na dalszy plan. Gdzieś tam zamknięte za jakimiś drzwiami, odłożone na potem, przed czym być może uciekaliśmy, bo sami nie potrafiliśmy tego uporządkować. Otwiera się po prostu przed nami nowa jakość. To, co często mówimy, że te Boże ziarna, one zawsze wydadzą dobry plon, jeżeli są ku temu stworzone odpowiednie warunki w naszym życiu.
Wiele osób podejmuje różnego rodzaju postanowienia związane z Wielkim Postem, a mi się dzisiaj bardzo spodobało to, co na początku magazynu powiedział ksiądz Józef Brzozowski, a powiedział, żeby nie podejmować żadnych postanowień, żeby porządnie skupić się na wykonywaniu tego, do czego jesteśmy w życiu powołani, żeby zadbać o ten stan nam powierzony. A więc nie wprowadzać dodatkowych umartwień, postanowień, tylko po prostu zrobić dobrze to, co do ciebie należy. Jak się księdzu podoba ta myśl?
No bardzo, bardzo mądra. Tak, to prawda, bo czasami te nasze postanowienia są bardzo często abstrakcyjne. Podejmujemy je, no te często klasyczne, odmawianie sobie słodyczy. Takie postanowienia troszeczkę na poziomie dzieci. One były dobre dla dzieci, żeby po prostu wskazać im, że to jest inny okres, że trzeba coś ze sobą robić. A nasze najważniejsze postanowienia, no to uporządkować swoje życie. Właśnie właściwie uporządkować w świetle Boga, którego staramy się bardziej poznać, pokochać i do Niego podobnić.
Myślę sobie też, że ci wszyscy, którzy mają problem z takim myśleniem o byciu blisko Pana Boga, może taką pomocą będzie też to, że przez ludzi dochodzimy do Boga, żeby spojrzeć na swoje relacje, jakie w życiu mamy właśnie w okresie tych 40 dni, bo dla wielu abstrakcyjnie też brzmi, no być bliżej Pana Boga, ale co to tak naprawdę znaczy? No to, co ksiądz powiedział, stanąć w prawdzie przed sobą, zrobić to miejsce, ale myślę, że też spojrzeć na to, na ludzi, którzy są wokół, bo inaczej chyba się nie da. Trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie relacje, które są w życiu naszym.
Tak, oczywiście, bo Pan Bóg nie zbawia nas samych w pojedynkę. To nasza wspólna droga. Mówimy droga przez Kościół, ale Kościół to szerokie pojęcie. Razem idzie się łatwiej. Stąd ten czas jest zaproponowany w ogóle dla Kościoła, żebyśmy wspólnie siebie wspierali przez modlitwę, przez ofiarę, przez wsparcie, przez poświęcenie czasu. To są takie święte postanowienia wielkopostne. No właśnie, żeby uporządkować. Po to odmawiamy sobie na przykład jakichś programów czy czasu, który spędzamy na fejsie, żeby mieć czas na przykład dla swoich dzieci, żeby pójść ze znajomym do kina czy do restauracji, żeby kogoś odwiedzić w szpitalu. To są czyny miłości. To są właśnie te czyny ascetyczne, które wyrastają z naszego rozumienia wiary i relacji do Pana Boga.
Bo boję się trochę tego, że pójdzie nam gdzieś w jakiś taki smutek, przygnębienie, a to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby szukać właśnie radości w życiu z tego, że możemy na różne sposoby tymi drogami do Boga zmierzać i właśnie dzięki tym relacjom z innymi ludźmi także wiele dobrych rzeczy może się stać, bo zamknąć się w swojej izdebce i tylko pościć i czyny pokutne podejmować, to może być czasami pójście na skróty i drogą taką dosyć łatwą, że czasami właśnie trzeba wyjść i trzeba spróbować zmierzyć się z rzeczywistością.
Ten cały proces zaproponowany nam to, te drogi ascezy albo powiedzmy ćwiczeń, one mają doprowadzić do wolności człowieka, do uzdrowienia chaosu, który ma w życiu. A człowiek wewnętrznie spójny, uporządkowany, który jest pewny swojej drogi, który jest wyrazisty, on tym, co nosi w sercu, będzie promieniował. To będzie naturalne. To właśnie człowiek jednak dotknięty grzechem będzie tym... po prostu my tym, co nosimy w sercu, promieniujemy. Jeżeli tam będzie porządek, będzie wolność wewnętrzna, inaczej się naprawdę żyje.
Życzymy Państwu, aby ten czas 40 dni był takim czasem, nie wiem, regeneracji duchowych sił. Nawiązuję znowu do tego, że też trzeba ducha swego ćwiczyć, żeby Państwo potrafili też radość odnaleźć w tym, że się zmieniają, że są bliżej prawdy, że są bliżej innych ludzi, Pana Boga. I żeby to nie było dla Państwa abstrakcyjne, bo też czasami myślę sobie, znowu wracam do Środy Popielcowej, kiedy stoimy, zastanawiamy się, czy te znaki piękne z jednej strony związane z tradycją przemawiają dzisiaj do nas. Czy osoba, która ma posypaną głowę popiołem, rzeczywiście potrafi jakoś ten znak odczytywać przez pryzmat własnego życia. No jest to chyba trudne dla dzisiejszego człowieka, ale warto się nad tym zastanowić. Dziękuję bardzo serdecznie ksiądz Jerzy Duda, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Sieleckiej Kurii Biskupiej. Dzisiaj, tak jak Państwu obiecałam na początku magazynu, nie obiecujemy dać prostych odpowiedzi na pytania, na które w zasadzie odpowiadamy całym życiem, ale chcieliśmy zatrzymać się trochę nad treściami, które będą do nas docierały podczas 40 dni Wielkiego Postu, które już dzisiaj w Środę Popielcową pewnie z niejednej ambony padły w naszych kościołach. I zachęcamy Państwa także do tego, aby rozmawiać, aby dzielić się może w gronie najbliższych w rodzinie swoimi przemyśleniami i wątpliwościami także dotyczącymi tego, co gdzieś w sercu głęboko dzieje się i w relacjach z innymi i z Panem Bogiem. Dziękuję księdzu za obecność w studiu.
Dziękuję bardzo.